47. Większa sztuczka. W tym rozdziale nie ma Maxa. Dziękujemy z góry. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że skarbiec narodowy Equestrii to ogromny, zabezpieczony sejf głęboko w sercu zamku Canterlot, ta jest znacznie mniej imponująca. W przeciwieństwie do przedstawień w licznych książkach, komiksach i tabloidach, skarbiec narodowy nie jest ani sejfem, ani nie znajduje się w zamku. W rzeczywistości jest to średniej wielkości budynek na samych obrzeżach terenów pałacowych, patrz ilustracja A2. Cały obiekt otoczony jest wysokimi murami z cegły, zwieńczonymi drutem kolczastym. Patrolowany przez setki królewskich gwardzistów, a także chroniony warstwami zabezpieczeń fizycznych i magicznych, alarmów oraz najnowszej technologii, skarbiec jest niemal tak dobrze strzeżony jak same księżniczki Słońca i Księżyca. To nie znaczy, że jest nie do zdobycia. Od momentu jego powstania w 876 roku AB było kilka prób kradzieży znajdującego się tam złota. Żadna się jednak nie powiodła. Najbliżej sukcesu był Pegas nazywający siebie sprężynowy tac, patrz ilustracja B4, któremu udało się ujrzeć odrobinę złota, został powstrzymany przez niemal 30 królewskich gwardzistów stacjonujących wówczas w tym miejscu. W najlepszych warunkach skarbiec może pomieścić ponad 10 tysięcy ton złota i srebra, a także różnorodne klejnoty. I nie tylko to znajduje się w jego sejfach. Jednak to, co skrywają głębsze sejfy, przeznaczone jest wyłącznie dla oczu księżniczek. Żaden kucyk nigdy nie widział, co jest przechowywane w tych hermetycznych skarbcach, ale krążą spekulacje, że Sany uderzyła głową w stół głośno jęcząc. Dlaczego to znowu czytam? Jęknęła, jej głos stłumiony przez blat. Czuję, jak mózg wycieka mi uszami. Bo poprosiłaś o coś do czytania, powiedział Staker, spoglądając na nią znad stołu. Tak, odparła Sany, podnosząc głowę, by warknąć na Ogiera. To zwykle oznacza coś innego niż akademicką książkę o nudnej historii nudnego budynku. Serio, ta książka ma prawie 2000 stron. Co oni mogli tam opisać przez tyle stron o budynku, który nie ma nawet 300 lat? Nie wiem, odparł Staker, biorąc łyk cydru z butelki. Nie czytałem tego, więc nie mogę ci powiedzieć. Sani warknęła na niego, zamykając książkę z hukiem i odsuwając ją od siebie. Ech, zwariuję, jeśli będę tak tylko czekała. Jęknęła, wstając i zaczynając krążyć po pokoju. Pozostali członkowie nadchodzącego świtu tylko na nią spojrzeli, gdy przechodziła, po czym wrócili do swoich zajęć, którymi zabijali czas. Nadchodzący świt znajdowali się obecnie w głębi skarbca. Rozbili swój punkt dowodzenia w głównej sali depozytowej. Z okrągłego pomieszczenia mieli widok na 6 głównych sejfów, ustawionych półkoliście wzdłuż tylnej ściany. Drzwi sejfów były otwarte, a w każdym z nich znajdowała się garstka strażników nadchodzącego świt oraz kilka oddziałów zwykłych królewskich gwardzistów. Wszyscy byli ubrani w zbroję, gotowi na ewentualne kłopoty. Po prostu usiądź i zrelaksuj się, powiedział Staker, gdy Sani po raz 8 przemknęła obok niego. Nie, ty się zrelaksuj, odcięła się Sani, warcząc na niego. Ja będę się martwić, to ogromny błąd. W ogóle nie powinniśmy tu być. Ta notatka, którą znaleźliśmy... Walić notatkę. Prychnęła Sani, znów zaczynając krążyć. Już ci mówiłam, to nie jest styl Dark Flera. On w ogóle nie okrada banków. Zdobywa wszystkie swoje pieniądze z hazardu, obstawiając walki ludzi, które próbuje ustawiać. Zatrudniłeś mnie jako ekspertkę od działań Dark Flera, więc mówię ci, to nie jego styl. Spojrzał na nią spokojnie, z lekkim uśmiechem na ustach. Zgodnie z naszymi zapisami, podczas przesłuchania z księżniczką Sparkle, Dark Flare wyjawił, że został wynajęty. Choć może to nie być osobisty styl Dark Flera, nie możemy wykluczyć, że ktoś inny pociąga za sznurki. Jeśli tak jest, to jaki lepszy sposób na zmylić ślad niż kazać komuś zrobić coś, czego normalnie by nie zrobił? Sunny spojrzała na niego pustym wzrokiem i prawe ucho drgnęło. Co? Staker tylko przewrócił oczami. Ktoś mógł wynająć Dark Flera do tej roboty właśnie dlatego, że to coś, czego normalnie by nie zrobił. Powiedział, opierając głowę na przedniej kopytnej. Jeśli wiedzą, że dla nas pracujesz, mogą próbować zmylić nasz trop. Trop? Zapytała Sunny, podnosząc głos. Nie ma żadnego tropu. Dark Flare jakoś uciekł z lochów Canterlotu, a potem leżał nisko przez prawie miesiąc. Po co się ukrywał? Spytała, spoglądając na Stakera. Jeśli naprawdę był na haju po ucieczce, jak mówiłeś, to czy nie powinien był łapać więcej ludzi do walk? Gdy Staker nie odpowiedział, kontynuowała. Ale nie, ukrywa się aż nagle, z jakiegoś powodu. Pojawia się w Manhattanie tylko po to, by zostawić swojego morderczego człowieka w płonącym magazynie. Co więcej, wygląda na to, że zabrał ze sobą innego człowieka, którego nigdy wcześniej nie widziałam ani o nim nie słyszałam. To nie jest typowe dla Dark Flare'a. Coś jest nie tak dokładnie, powiedział Staker z uśmiechem. To sprawiło, że Sunny się zatrzymała. Słucham, właśnie dlatego chcemy go schwytać, wyjaśnił Staker. Z tego, co nam powiedziałaś, wywnioskowaliśmy, że Dark Flare nie trzyma się swojej zwykłej rutyny. To może oznaczać kilka rzeczy, a główną z nich jest to, że Dark Flare jest wykorzystywany przez kogoś innego. Ta osoba jest nieznana, a obecnie ma jednego z naszych strażników jako zakładnika. Próbujemy ją znaleźć, a naszym obecnym tropem jest sam Dark Flare. Dlatego traktujemy poważnie to, co było w tej notatce, mimo twoich protestów, kontynuował Staker. Każdą szansę na schwytanie Dark Flare, a wykorzystamy, niezależnie od tego, jak absurdalna by się wydawała. Uszy Sunny opadły i cofnęła się o krok. Nie pomyśla. Pomyślała? Nie, nie pomyślała. Odezwał się głos za nią, sprawiając, że podskoczyła. Ivory podeszła obok niej z obojętnym wyrazem twarzy. Rzuciła Sunny szybki uśmiech, mijając ją. Ale to nie twoja praca, to nasza. Obchodząc stół, Ivory wręczyła kartkę jednemu z królewskich strażników, który natychmiast odszedł, po czym wróciła do Sunny. Doceniamy twoje obawy, panno Breeze, powiedziała, i przekazałam księżniczce twoje wątpliwości co do notatki, ale to część naszej pracy. To właśnie robimy. Oczywiście kucyki denerwują się, gdy operacja się nie udaje, narzekając na marnowanie bitych podatników, ale to te same kucyki, które nas chwalą, gdy łapiemy niebezpiecznych przestępców. Strażnik, któremu Ivory wręczyła kartkę, wrócił i szepnął jej coś do ucha. Skinęła głową raz, a strażnik wrócił na swoje miejsce. Dobrze, powiedziała Ivory, zwracając się do Stakera. Wygląda na to, że wszystko jest na miejscu. W każdym sejfie jest jednorożec zwiadowca, który pilnie obserwuje teren. Żaden kret nie przekopie się pod skarbcem bez naszej wiedzy. Rozmawiałem ze strażnikami skarbca, powiedział Staker, dopijając cyd i stawiając pustą butelkę na stole. Będą robić swoje normalne obchody, a ja kazałem im meldować się nam co pół godziny. W powietrzu wokół budynku patroluje też kilka oddziałów księżycowych gwardzistów, kontynuował. Będą odpędzać nocnych podróżnych i obserwować teren. Na dokładkę drużyna magów bitewnych patroluje obwód ogrodzenia. Skinęła głową, po czym z westchnieniem też usiadła. Zdjęła hełm i postawiła go na stole przed sobą. A teraz gramy w czekanie. Sunny znów usiadła, kręcąc głową. Nadal uważam, że to zły pomysł. Dark Flare uśmiechnął się szyderczo, jego twarz oświetlona szkarłatnym blaskiem bijącym od rogu. Jego lodowo-niebieskie oczy migotały w mroku z diabelską psotnością. Wokół niego tunel tętnił życiem. Ludzie drapali się w skale, drążąc przejście, podczas gdy jednorożce obserwowali i kierowali nimi, używając iskier z rogów, by utrzymać kopaczy w ryzach. Ludzie harowali, skomląc z bólu za każdym razem, gdy jednorożec ich poraził. Mieli oparzenia na plecach, a ich dłonie były pokrwawione od ostrych kamieni. Pot spływał po ich ciałach, gdy przecinali sobie drogę przez ziemię. W szczególnie silnym wstrząsie jeden z ludzi odwrócił się i warknął na winowajcę jednorożca. Rzucił się do przodu, ale zatrzymał go ogień, który buchnął z rogu Dark Flare'a i smagnął go jak bat. Wracaj do roboty, warknął Dark Flare, jego głos rozbrzmiewając echem w tunelu. Człowiek znów warknął, szczerząc zęby w buncie. Dark Flare tylko się skrzywił, gdy ognisty bat znów uderzył, tym razem w twarz człowieka. Zacierając ręce po poparzonej skórze. Kolejne uderzenie bata i odwrócił się, by znów kopać razem z resztą. Głupie bydlęta, burknął Dark Flare, gdy zaklęcie ognia zgasło. Znaj swoje miejsce. Odsunął grzywę z twarzy i spojrzał na ludzi z niesmakiem. Byli głupią, bezużyteczną rasą, nadającą się tylko do ciężkiej pracy i walk w klatkach. Jedynym powodem, dla którego jeszcze nie zaczął ich wykorzystywać jako wojowników, był... Odgłos odchrząknięcia przykuł uwagę Dark Flare'a i rozejrzał się. Za nim stał arcymag z ponurym wyrazem twarzy. Jego niebieskie oczy jarzyły się złowrogo w ciemności. — Dlaczego musisz ich tak dręczyć? — spytał, wąskując oczy. Dag Flair parsknął, uśmiechając się szyderczo. — Tylko ludzie — odparł, wracając wzrokiem do kopaczy. — Nie czują bólu tak jak ty czy ja, więc co za różnica. Mógłbym przypalić któremuś kończynę, a i tak będzie dalej pracował. Dlatego są tak dobrymi wojownikami. Z arcymaga nagle zabłysły na czerwono, na jego twarzy na ułamek sekundy pojawiła się wściekłość, po czym znów się uspokoił. Zmiana była tak szybka, że Dark Flair jej nie zauważył. Podchodząc do Dark Flair, przyglądał się pracującym ludziom z rozbawionym wyrazem twarzy. Mimo wszystko wolałbym, żebyś nie traktował mo. Przerwał, drgając okiem. Nie traktował ludzi w ten sposób. Pracują znacznie wydajniej, gdy traktuje się ich właściwie i z szacunkiem. Strach sprawia, że gdy robią co chcesz, ale szacunek sprawia, że są gotowi za ciebie umrzeć. Dark Flair parsknął, spoglądając na arcymaga kątem oka. Jego szyderczy uśmiech zniknął, gdy zobaczył zimne spojrzenie Ogiera. Wystarczyło to, by dreszcz przebiegł po kręgosłupie zahartowanego przestępcy, ale otrząsnął się. Arcymag był starym Ogierem, jego magia powoli gasła. Gdyby doszło do starcia, Dark Flair był pewien, że dałby mu radę. Chyba sobie żartujesz, prychnął Dark Flair, kręcąc głową. Mówisz poważnie. Chyba mnie kurwa robisz. Za mało mi płacisz za takie bzdury, warknął Dark Flair, przewracając oczami. Ty i twoje pieprzone miękkie serce. Zapadła cisza, podczas gdy obaj obserwowali kopiących ludzi. Byli już coraz dalej, odgłosy ich stękania cichły, gdy wgryzali się głębiej w ziemię. W ciemności wciąż błyskały iskry, gdy jednorożce zachęcały ludzi do pracy. Rozkazy. Wkrótce Dark Flair i arcymag zostali sami w tunelu. Jedyne światło pochodziło od rogu Dark Flaira. Milczeli przez kilka minut, zanim arcymag się odezwał. Spaliłeś wszystko w magazynie, prawda? Ci mówiłem tak, odparł Dark Flair, wpatrując się w ciemny tunel. Czekałem, aż strażnicy wejdą do budynku, a potem podpaliłem to miejsce. Zanim skończyli się szarpać z vanem, wszystko powinno było się spalić na popiół. Więc nic nie przetrwało płomieni? Spytał arcymag, wpatrując się w Dark Flaira uważnie. Jednorożec uśmiechnął się szyderczo, cicho chichocząc. Nic ważnego, poprawił. Patrzył na niego przez kilka sekund, zanim na jego pysku pojawił się uśmiech. Doskonale. Odgłos kopyt przerwał rozmowę, kilku jednorożców wyłoniło się z mroku. Nosili prowizoryczną zbroję, złożoną z metalowych płyt przymocowanych do skórzanych pasów. Czarne kaptury zakrywały ich głowy, zasłaniając twarze. Gdy grupa się zbliżyła, arcymag odezwał się znudzonym tonem. Twoi chłopcy gotowi do akcji, Dark Spice? Przewodzący jednorożec zatrzymał się, odwracając głowę, by spojrzeć spod kaptura na arcymaga. Gildia Czarnego Kopyta jest zawsze gotowa. Warknął Dark Spice, jego głos był chropowaty i szorstki. Tylko trzymaj swoją żałosną bandę z dala od nas. Dark Flair warknął na jednorożca, szczerząc zęby. Po ostrym spojrzeniu arcymaga się wycofał, pozwalając im przejść. No, no, arcymag cmoknął, uśmiechając się szyderczo i kręcąc głową. Baw się grzecznie z innymi dziećmi, Dark Flair. Zaczynają mnie wkurzać swoją arogancką postawą, warknął pod nosem Dark Flair. Arcymag nie odpowiedział. Był zbyt zajęty obserwowaniem jednego z kucyków idących na końcu grupy. Złoty sztabek przemknął obok pary, puszczoną głową, uszami przyklejonymi do czaszki i ogonem między nogami. Spojrzał na arcymaga przerażony, gdy przechodził, starając się wyglądać jak najmniej. Arcymag obserwował go, aż sztabek zniknął w ciemności z resztą jednorożców. Spojrzał na Dark Flaira i spytał. Jak on się trzyma? Ten tchórzliwy źrebak, Dark Flair, parsknął. Całkowicie i absolutnie bezużyteczny. Dureń tylko siedzi i narzeka. Raz nawet złapaliśmy go na próbie ucieczki, ale szybko położyliśmy temu kres. Myślimy, że chciał się skontaktować ze strażnikami, ale twierdzi, że po prostu wyszedł zaczerpnąć świeżego powietrza. Dark Flair spojrzał na arcymaga, wpatrując się w starszego Ogiera. Po co w ogóle go ze sobą zabrałeś? Powinieneś był spalić jego żałosny trup jeszcze w celi. Wkrótce odegra swoją rolę, powiedział Artmag, zamykając oczy i kiwając głową. Gdy wszystko się skończy, odegra ją doskonale. Jaką rolę? Zapytał Dark Flair, patrząc na maga z rozbawieniem. Arcymach długo milczał, jego oczy pozostawały zamknięte. Czy używał jakiejś magii? Zapytał w końcu, otwierając oczy. Co? Dark Flare spojrzał na niego głupio. Arcymach cmoknął, kręcąc głową. Dałem tej biednej duszy róg. Czy z niego korzystał? Burknął Dark Flare. Czasem iskrzy, ale nie używa go, głupi ziemniak. Jeśli nie będzie ostrożny, zacznie mu się gromadzić magia i cóż, zaśmiał się mrocznie. Oczy błyszcząc w czerwonym świetle jego rogu, magiczny przypływ w jego wieku. Nie chciałbym być w tym samym mieście, co to. Tak, cóż, może dlatego, że choć dałem mu róg, nie dałem mu środków, by go używać, powiedział arcymag. A mroczny uśmiech powoli rozprzestrzeniał się po jego pysku. Nie żeby mnie obchodził ten dureń, ale po co to zrobiłeś? Zapytał Dark Flare. Co jest lepsze? Zapytał arcymag, ruszając w głąb tunelu w kierunku kopiących ludzi. Kubek w połowie pusty, czy kubek, który się przelewa. Sunny, która prawie zasypiała, opuściła głowę z łapy i gwałtownie się obudziła. Podniosła głowę, rozglądając się i mrugając jak sowa. Uśmiechnął się do niej, kręcąc głową. Przepraszam, co? Powiedziała Sunny, powstrzymując ziewnięcie. Pytałem, czy ma pani rodzinę, powiedział Stacker. Sunny zamrugala, co wywołało jego śmiech. Chciałem znaleźć temat, żeby pomóc pani nie zasnąć, powiedział, odchylając się na krześle. Jeśli nie chce pani o tym mówić, możemy wybrać inny temat. Nie, nie, w porządku, powiedziała syn, machając kopytem. To było tak niespodziewane, nie spodziewałam się tego. Zrobiła pauzę, przecierając zmęczone oczy kopytem, zanim kontynuowała. Właściwie nie ma tu wiele do opowiadania. Urodziłam się i wychowałam w Canterlocie u mojej matki, Pegazicy, która pracowała w jednej z lokalnych kawiarni, gdy tak naprawdę nie znałam ojca. Według mojej matki odszedł, zanim się urodziłam. Nie mówiła mi o nim wiele, poza tym, że był jednorożcem. Przykro mi, powiedział Stacker, lekko opuszczając uszy. Tylko wzruszyła ramionami. Trudno tęsknić za kimś, kogo się nigdy nie znało, powiedziała bezemocjonalnie. Westchnęła, po czym kontynuowała. W każdym razie mieszkałam z matką, aż zmarła na guza mózgu. Potem byłam bezdomna. Mało pieniędzy, ledwo skończona szkoła i Pegas w Canterlocie. Moje dzieciństwo to był kosmos, powiedziała z martwą powagą. Założę się, zaśmiał się Stacker, kręcąc głową. Choć piękne, Canterlot może być jednym z bardziej plemiennych miast w Equestrii, zwłaszcza z tymi wszystkimi jednorożcowymi arystokratami. Zrobił pauzę, by łyknąć gorącą kawę, więc jak wpadłaś w świat przestępczy? Sunny drgnęła. Przepraszam, powiedział, marszcząc brwi. Wyszło to bardziej chłodno niż zamierzałem. W porządku, powiedziała Sunny, spoglądając w bok. Wiem, że moja poprzednia praca, jeśli można to tak nazwać, nie była najbardziej legalnym zajęciem. Zaśmiała się słabo, ale to było jedyne, które zgodziło się mnie zatrudnić. A reszta rodziny? Zapytał Stacker. Mogli cię przygarnąć, pomóc. Nie miałam nikogo po śmierci mamy, powiedziała Sunny, po czym się poprawiła. Właściwie miałam starszego brata, ale wyprowadził się, gdy byłam bardzo mała, więc ledwo go pamiętam. Wiem tylko, że miał dziwną obsesję na punkcie ciast. Nie znałam go zbyt dobrze, więc nigdy go nie szukałam. W każdym razie westchnęła Sunny, chylając się na krześle. 3 lata po dołączeniu do gangu Dark Flare'a znaleźliśmy w pustyni dziwnego człowieka i cóż, resztę historii znasz. Urwała, gdy strażnik podszedł i podał jej kubek kawy. Podziękowała mu, pociągnęła łyk i spojrzała na Stackera. A ty masz jakąś rodzinę? Ojciec był w straży przede mną, ale zmarł 5 lat temu z powodu choroby serca, zaczął Stacker. Moja matka wciąż żyje i mieszka w Cloudsdale, szczęśliwie na emeryturze po pracy jako outfitter dla Wonderbolts. Poza tym jedynym bliskim krewnym, o którym mogę pomyśleć, jest moja kuzynka z Ponyville. Miła klacz, ma nawet małą źrebaczkę, ale nie może znaleźć ogiera. Coś w wyglądzie jej oczu czy coś w tym stylu. Wzruszył ramionami, szepując skrzydłami. Ich strata naprawdę świetnie gotuje i tyle. Zapytała Sunny, mrugając. Żadnej żony kochanki? To wywołało śmiech Stackera. Nie żadnej drugiej połówki, powiedział. Co? Jesteś żonaty z pracą czy co? Zapytała Sunny, uśmiechając się szyderczo i lekko przechylając głowę. Nie, nic takiego, zaśmiał się Stacker. Po prostu żadna klacz nie jest zainteresowana, tyle. Co? Powiedziała Sunny. W głosie było wyraźne zaskoczenie. Klacze nie interesują się takim silnym, szorstkim ogierem jak ty. W chwili, gdy to powiedziała, jej oczy się rozszerzyły, a na twarz wystąpił silny rumieniec, gdy kopytko poleciało do ustępty, Staker otwierał i zamykał usta bez słowa z oszołomionym wyrazem twarzy, który zwykle był pogodny. Po drugiej stronie pomieszczenia Ivory wybuchnęła śmiechem, uderzając kopytem w stół i łapiąc oddech. Nie wierzę, że to powiedziałam, mruknęła Sunny wciąż, trzymając kopytko przy ustach. Nie wierzę, że to powiedziałam, nie wierzę, że to powiedziałam, nie wierzę, że to powiedziałam. Cóż, jestem pochlebiony, ale... Zaśmiał się Staker, kręcąc głową. Sunny wydała cichutkie ep, po czym schowała głowę w kopyta. Jej twarz była jaskrawo-czerwona i czuła się, jakby dostała w pysk. Ta noc nie może być już gorsza, jęknęła, kając oczy i życząc sobie, by stół po prostu ją połknął. Jesteśmy prawie na miejscu, warknął Dark Flair, wpatrując się w wyrzeźbiony sufit tunelu. Oceniając go krytycznie, próbował oszacować, głęboko wkopali się w górę, po czym znów spojrzał na ręcznie rysowaną mapę w swojej magii. 16 metrów, powiedział arcymag znudzonym tonem. Skąd wiesz? Zapytał Dark Flair, wpatrując się w ogiera. Tylko się uśmiechnął, jego róg na chwilę zajął się miękkim, żółtym światłem. Może jestem stary, ale wciąż mam w zanadrzu parę sztuczek, powiedział, a światło wokół jego rogu zgasło. Ludzie przed nimi wciąż kopali, przeciskając się przez skały i ziemię wprawnymi rękami. Jednorożcy zgrupowali się za ludźmi, posuwając się powoli wraz z nimi, gdy ci drążyli tunel głębiej w górze. Jeden z ludzi zatrzymał się na chwilę, spojrzenie przez ramię na jednorożców za sobą, a dokładniej na arcymaga. Szenice człowieka rozszerzyły się, na ułamek sekundy zastygł w bezruchu, po czym odwrócił się i zaczął kopać z jeszcze większą zawziętością, niemal w panice. Wydał głośny ćwierk, powodując, że pozostali ludzie również śpieli się i przyspieszyli. Uśmiech arcymaga się poszerzył. Ludzie kopali szybciej. A co z tym twoim gadaniem o niestraszeniu ich? Skomentował Dark Flair, spoglądając na arcymaga kątem oka. To nie strach sprawia, że ruszają się szybciej, lecz szacunek, odparł arcymag. Wiedzą, kto jest alfą w tej sytuacji i ciężej pracują, by osiągnąć to, czego on chce. Cóż, niezależnie od powodu, przy tej prędkości będziemy na miejscu w ciągu godziny. Parsknął Dark Flair, pozbywając się mapy błyskiem magii. W końcu syknął arcymag, jego oczy błysnęły, po miesiącach planowania wszystko zaczyna się idealnie układać. Chotał mrocznie, powodując, że ludzie drgnęli na ten dźwięk. Mimo zakrwawionych dłoni i zmęczonych mięśni kopali dalej, jakby sam diabeł był za ich plecami. To absurd, warknęła Ivory, przemierzając pokój tam i z powrotem. Wiem, powiedział Staker, jego głos ociekający sarkazmem. Pokiwał głową, opierając ją na kopycie. Można by pomyśleć, że przestępcy mieliby więcej szacunku i pojawiliby się o rozsądnej porze. Prawda, pani Breeze? Co? Sunny oderwała wzrok od swojej gry w pasjansa, w którą, nawiasem mówiąc, jakoś przegrywała. Spojrzała na Stakera, mrugnęła kilka razy, zanim jej umysł zrozumiał, co powiedział. Nie wtrącam się, powiedziała, kręcąc głową, gdy wróciła do gry, zdeterminowana, by znaleźć tego cholerną trójkę, nawet jeśli miałoby to być ostatnie, co zrobi. Już znasz moją opinię na temat tego, jaką stratą czasu jest to całe przedsięwzięcie. Warknęła, po czym znów zaczęła chodzić w tę i z powrotem, jej uszy drgały w przypadkowych odstępach. Jej czerwone oczy biegały tam i z powrotem, prawie jakby czytała tekst, który tylko ona widziała. Przechodząc obok jednego ze skarbców, zajrzała do środka i zapytała. Coś, nic, proszę pani, odpowiedziała jednorożka, jej róg jarzył się jasno-pomarańczowym światłem. Już kolejna fala energii przemknęła w dół jej ciała i w podłoże przez kopyta. Po krótkiej pauzie dodała. Kilka metrów w dół i na lewo jest rodzina goferów, ale poza tym ziemia jest cicha. Zamilkła. Właściwie z południa docierają jakieś wibracje, ale jak dotąd nic godnego uwagi. To nie ma sensu, mruknęła Ivory, kręcąc głową. To właściwa data, właściwe miejsce, właściwy czas. Gdzie do cholery oni są? Ci ciągle mówię, że to nie w stylu Dark Flair, a... Westchnęła Sunny, przewracając oczami. On nie planuje z wyprzedzeniem, nie pisze notatek, nie zostawia planów leżących, gdzie popadnie. To po prostu nie on. Płynie z prądem, co mu się podoba, kiedy mu się podoba. Jedyny moment, kiedy zobaczysz Dark Flare'a planującego coś z wyprzedzeniem, to gdy chodzi o zabicie czegoś. Więc powiedzmy, że Dark Flare tego nie napisał, powiedział Stacker kopytem w powietrzu. Powiedzmy, że notatkę napisał ktoś, kto go wynajął, a Dark Flare po prostu ją zniszczył, by zmylić nasz trop. Ale to nie wyjaśnia, dlaczego jeszcze się nie pojawił. Warknęła Ivory kopytem. Przez kilka sekund wpatrywała się w podłogę, po czym zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Gdy znów je otworzyła, usiadła i zaczęła stukać kopytami, zmarszczona ze skupienia. Chyba że... mruknęła, żając oczy. Dark Flare nie mógł powstrzymać uśmiechu. Byli już tylko kilka stóp od celu. Wkrótce, bardzo wkrótce, wszystkie ich przygotowania i plany przyniosą owoce. Przebiegł mu po grzbiecie i roześmiał się w duchu. Jeden krok bliżej końca, pomyślał, obserwując, jak ludzie kopią pod kątem w górę. Jeden krok bliżej tej słodkiej, słodkiej zapłaty. Wokół niego pozostali jednorożcy byli spięci, wstrzymując oddech w oczekiwaniu na usunięcie ostatnich stóp ziemi. Chyba że? Zapytał Stacker, unosząc brół. Ivory milczała przez krótką chwilę, po czym spojrzała na Sunny. Mówiłaś, że Dark Flare twierdził, że został wynajęty przez kogoś w Canterlocie, tak? Potwierdziła Sunny, ale nie wdawał się w szczegóły. Ivory znów zamilkła, jej oczy biegały tam i z powrotem. O czym myślisz? Zapytał Stacker. Dark Flare zostaje wynajęty przez trzecią stronę w Canterlocie, powiedziała Ivory powoli, jej ucho drgnęło. Zostaje umieszczony w lochach Canterlotu tylko po to, by uciec w tajemniczych okolicznościach. Księżniczka Celestia trzyma szczegóły blisko piersi, co może oznaczać tylko tyle, że nie wie, komu ufa. To może oznaczać tylko jedno. Wierzy, że mamy wśród siebie szczura. Dokończył Stacker, jego uśmiech zniknął. To już wiedzieliśmy, więc o co ci chodzi? Ivory potarła brodę, zawężając oczy. Czy ten szczur znałby nasze procedury? Jeden z ludzi sięgnął do przodu i wbił dłoń głęboko w ziemię przed sobą. Głośno pisnął, wyrywając rękę w deszczu ziemi i kamieni. Ściskając krwawiącą dłoń, spojrzał na żelazną płytę przed sobą, cicho ćwierkając. Wokół niego pozostali ludzie zwolnili tempo kopania, patrząc na żelazo z pustymi wyrazami twarzy. Wyraz twarzy Stackera był pusty przez kilka sekund, po czym jego oczy się rozszerzyły i zaklął pod nosem. Ogniste cycki Celestii. Sunny spojrzała to na niego, to na nią, na jej twarzy malowało się zdezorientowanie. Co? Zapytała, nastruszając skrzydła. Gdy nie otrzymała odpowiedzi, zapytała głośniej, co? O co chodzi? Jeśli szczur wie, zakładam, że gdyby był zdrajca, to znałby wasze procedury. Cmoknęła Sunny, kręcąc głową. O to chodzi w zdrajcy, nie? Żeby miał wewnętrzne informacje? Stacker westchnął, zamykając oczy i pocierając kopytem grzbiet nosa. To nie takie proste, powiedział otwierając oczy i spoglądając na Sunny. Widzisz, każdy oddział obrony Canterlotu jest szkolony inaczej. Członkowie Królewskiej Gwardii przechodzą trening, który pomaga im doskonalić umiejętności obronne, podczas gdy Gwardia Księżycowa szkoli się w skrytości i szpiegostwie. Każdy oddział ma inne podręczniki, według których prowadzi operacje. Królewska Gwardia działa inaczej niż Gwardia Księżycowa, podobnie jak bitni magowie i nadchodzący świt. Dlatego rzadko widzisz różne oddziały wojskowe współpracujące ze sobą. Chyba rozumiem, powiedziała Sunny niepewnie, przechylając głowę. To znaczy, że członek Królewskiej Gwardii nie będzie miał wiedzy o procedurach Gwardii Księżycowej, wyjaśnił Stacker. To prawdopodobnie część powodu, dla którego strażnicy anomalii mają trudności ze współpracą. Nie byli szkoleni razem, by stosować tę samą metodę. Ale co to ma wspólnego z Dark Flare'em? Zapytała Sunny. Nadchodzący świt jako wyjątkowa jednostka specjalna, jaką jesteśmy, dość ekskluzywny podręcznik operacyjny, odpowiedział Stacker. Żaden kucyk spoza nadchodzącego świtu nie będzie wiedział, jak działamy. Pytanie brzmi, czy ten szczur ma tę wiedzę? Czy to by coś zmieniło, gdyby miał? Warknęła Ivory, znów zaczynając chodzić tam i z powrotem. Jeśli wiedzą, jak działamy, to wiedzieliby, że zareagujemy na tę notatkę, co oznacza. Ludzie cofnęli się na bok, gdy Dark Flare wysunął się do przodu z szerokim uśmiechem na pysku, wpatrując się w metal przed sobą. Jackpot mruknął pod nosem, jego róg rozbłyskując karmazynowym światłem. Wokół niego pozostali jednorożcy przysunęli się, przygotowując. Arcymag obserwował zimnym wzrokiem, zmarszczywszy brew. Z błyskiem Darkflair wypuścił zaklęcie. Rozległ się przeraźliwy zgrzyt, gdy metal nagle rozszczepił się na części. W deszczu żelaza istkał z tunelu zawalił się. Mogliby to wykorzystać jako odwrócenie uwagi. Szepnęła Sunny, jej oczy rozszerzyły się, gdy zdała sobie sprawę z implikacji tego, do czego zmierzali strażnicy. Świeże powietrze zalało tunel, usuwając pył i gruz od kaszlących jednorożców. Spojrzeli w górę na nowo powstałe wejście, mrużąc oczy, gdy fluorescencyjne światło zalało mroczną ciemność tunelu. Darkflair spojrzał przez ramię na arcymaga, który obserwował go przez magiczną barierę, jaką postawił, by chronić się przed lawiną ziemi i żelaza. Przez kilka sekund patrzyli na siebie, aż w końcu Darkflair parsknął i odwrócił się, zaczynając wspinać po prowizorycznej rampie z gruzu. Nie mógł powstrzymać mrocznego chichotu, który wydostał się z jego pyska, gdy wyszedł z tunelu i postawił pierwsze kroki w ośrodku badań nad ludźmi w Canterlocie. Dusty Withers westchnęła, pocierając zmęczone oczy kopytem. Biurko przed nią było zawalone zwojami i teczkami wypchanymi dokumentami. K niemal pusty stał na krawędzi biurka w niebezpieczeństwie zepchnięcia przez ogromną stertę papierów. W tle cicho grała muzyka z pobliskiego gramofonu. Przeszukiwała morze papierów, próbując i nie mogąc powstrzymać ziewnięcia. W końcu znalazła formularz, którego szukała. Wyciągnęła go i przypięła do swojego klipsa. Dokończywszy kubek kawy, odwróciła się i pokłusowała z biura, kierując się korytarzem z determinacją. Minęła kilka drzwi, zatrzymując się przed tymi, których szukała. Wyciągnęła kartę identyfikacyjną z kieszeni, szybko ją przesuwając, by otworzyć drzwi. Pchnęła je, upewniając się, że dobrze się zamknęły za nią. Rozglądając się po dużym laboratorium, znów westchnęła, po czym podeszła, by zajrzeć w jeden z dołów wbudowanych w podłogę. Przez otwór widziała jedną z wielu cel ośrodka, zaprojektowaną tak, by przypominała naturalne środowisko z małym stawem i żywym drzewem. Jedyna mieszkanka celi, ludzka kobieta o jasnych, blond włosach, spojrzała na Withers na chwilę, po czym wróciła do czyszczenia się w stawie. Withers obserwowała ją jeszcze przez kilka minut, po czym odwróciła się i skierowała ku tylnej części laboratorium i znajdującym się tam drzwiom. Wyciągnęła kartę identyfikacyjną i znów ją przesunęła. Drzwi kliknęły i weszła do środka. Ustawione w rzędach wypełniały słabo oświetlone pomieszczenie, wszystkie pełne ludzi. Były przestronne, zapewniając mieszkańcom komfortową ilość miejsca. Wyściełane, ogrzewane podłogi i stosy sztucznego futra w rogach każdej klatki służyły jako posłanie. Każda klatka miała duży pojemnik na wodę przymocowany do ściany, zapewniający mieszkańcom ponad 10 galonów wody, uzupełnianej codziennie. Wbrew zapewnieniom PATH, ośrodek traktował swoich ludzkich mieszkańców bardzo dobrze. Przeciskając się między klatkami, Withers sprawdzała ich identyfikatory, aż znalazła ten, którego szukała. Spojrzała na mieszkańca, młodego samca, i sięgnęła po smycz wiszącą na haku przy klatce. Otworzywszy drzwi, weszła do klatki, szybko przypinając smycz do obroży człowieka, gdy ten wstał. Następnie wyprowadziła go z klatki i skierowała się w stronę drzwi do laboratoriów. Pozostali ludzie obserwowali przez kraty, jak Withers prowadzi ich towarzysza. Człowiek cicho ćwierkał, gdy krzątała się przy swojej karcie. Po kilku próbach Withers w końcu otworzyła drzwi i delikatnym pociągnięciem skierowała człowieka przez nie do laboratorium. Używając smakołyka, udało jej się posadzić człowieka na stole do badań i przypiąć w pasami. Gdy już był odpowiednio unieruchomiony, Withers wzięła klips i zaczęła pracę. Samiec ludzki mruczała Withers, pisząc piórem trzymanym w kopycie. Imię Zane, numer identyfikacyjny 53595. Spojrzała na jedną z maszyn podłączonych do stołu, mrużąc oczy na dane. Tętno i ciśnienie krwi w normie. Jego mięsny zamiennik w diecie nie wydaje się mieć negatywnego wpływu na jego funkcje życiowe. Waga wciąż taka sama, więc może spróbujemy zwiększyć ilość pożywienia. Uśmiechnęła się ciepło do Zanea. Podobałoby ci się to, kochanie, gruchała, pocierając jego głowę kopytem. Dodatkowe jedzenie brzmi nieźle, zanećwierknął, przechylając głowę w stronę pieszczoty. Tak myślałam, odparła Withers z uśmieszkiem. Przestawszy głaskać, Withers wzięła strzykawkę z pobliskiego stołu. Gruchając cicho do Zanea, majstrowała przy igle przez kilka sekund, zanim udało jej się nakłuć żyłę i pobrać krew. Zakryła fiolkę, oznaczyła ją i umieściła w pobliskiej lodówce. Próbka krwi pobrana. Będę musiała pobrać próbkę nasienia przed końcem tygodnia, muszę powiadomić Lovecraft. Ona zawsze lubi tę część pracy. Withers wzdrygnęła się, co wywołało ciche ćwierknięcie u człowieka. Jesteś bardzo grzecznym chłopcem, Zane. Gruchała, gdy człowiek lekko szarpnął się w pasach. Jeszcze tylko jedna rzecz, kochanie, potem zwolnimy cię ze stołu. Biorąc pobliską termometr, przyłożyła go do czoła Zanea i włączyła. Po kilku sekundach urządzenie zasygnalizowało i odsunęła je, by spojrzeć na wynik. Temperatura 86,3 stopnia. Doskonale, powiedziała Withers z uśmiechem. Wygląda na to, że znowu masz te zdrowie, Zane. Odkładając termometr, obeszła stół i zaczęła odpinać pasy. Gdy ostatni pas opadł, człowiek usiadł, pocierając nadgarstki i cicho ćwierkając. Chodź, Zane, powiedziała Withers, chwytając smycz. Mam dla ciebie małą nagrodę. Poprowadziła człowieka do pobliskiego stołu i posadziła na krześle. Gdy Zane był już gotowy, otworzyła szufladę spod stołem i wyjęła plastikową menzurkę, szeroką zlewkę oraz małą butelkę jabłkowego cydru. Umieszczając menzurkę i zlewkę przed Zaneem, otworzyła cydr i nalała więcej do zlewki niż do menzurki. Zane sięgnął do przodu, ale zatrzymał się, gdy Withers uniosła kopyto. Czekaj, powiedziała stanowczo. Po krótkiej pauzie opuściła kopyto i wskazała na naczynia. Które? Znów sięgnął do przodu, ale znów się zatrzymał. Jego dłoń zawisła nad menzurką. Zmarszczył brwi. Jego oczy biegały tam i z powrotem między różnej wielkości naczyniami. Withers zauważyła jego wahanie, przechylając głowę. Podniosła pióro i szybko zanotowała, nie spuszczając przy tym oczu z Zanea. Podmiot 53595 wykazuje pewne wahanie podczas testu zlewek, pomimo wcześniejszych danych. Gdy obserwowała, Zane skrzywił twarz i chrząknął. Ścisnął dłoń raz, po czym sięgnął i wybrał zlewkę z większą ilością cydru. Gdy wypijał słodką zawartość naczynia, Withers uniosła breł. Dziwne, mruknęła, zapisując wynik. Pierwszy raz, gdy wybrał tę. Zabrawszy pustą już zlewkę od Zanea, napełniła ją ponownie i postawiła na stole. Szybko zamieniając miejscami zlewkę i menzurkę, spojrzała na człowieka. Które? Zane znów sięgnął po zlewkę, tym razem z mniejszym wahaniem. Withers powtórzyła eksperyment jeszcze kilka razy, za każdym razem z tym samym wynikiem. Gdy cydr się skończył, Withers wpatrywała się w Zanea, jej grzywa nieco potargana. To nie ma sensu, mruknęła, pocierając skronie kopytami. One nigdy nie wybierają zlewek. Nigdy. Przez kilka sekund przyglądała się człowiekowi, w czymś sięgnęła pod stół i wyjęła trzy kubki oraz smakołyk. Smakołyk na stole, Withers szybko przykryła go kubkiem. Postawiła pozostałe dwa kubki na stole i zamieszała ich pozycję, aż sama nie wiedziała, gdzie jest smakołyk. Spojrzawszy na Zanea, wskazała kubki i zapytała, który? Zane zawahał się tylko na chwilę, po czym sięgnął i podniósł skrajny prawy kubek, odsłaniając smakołyk. Withers mogła tylko siedzieć w osłupiałej ciszy, patrząc, jak Zane z zadowoleniem zajada się smakołykiem. Wierzę w to, mruknęła, kręcąc głową. Biorąc pióro, szybko zapisała wyniki na klipsie. Właśnie skończyła notatki, gdy Zane wydał z siebie bolesny skowyt, niemal gardłowy pomruk. Spojrzawszy w górę, spojrzała na niego z troską. Co się stało, chłopcze? Zane znów zaskomlał, jego oczy zwracając się ku czemuś za Wajdenc. Zmarszczyła brwi i spojrzała na człowieka z dezorientacją, po czym spojrzała przez ramię. Zastygła, jej turkusowe oczy rozszerzyły się, gdy nagle znalazła się pysk w pysk z karmazynowym jednorożcem. Oddech utknął jej w gardle, gdy wpatrywała się w jego zimne niebieskie oczy. Uśmiechnął się do niej, uśmiech, który przeszył ją dreszczem i zdawał się mrozić jej duszę. Witaj. Withers zdążyła odpowiedzieć, róg jednorożca rozbłysnął i magiczna obręcz owinęła się wokół jej gardła, podnosząc ją z krzesła. Withers szarpała się desperacko, łapiąc powietrze, gdy jej kopyta zwisały tuż nad podłogą. Zane głośno ćwierkał, wyraźnie zaniepokojony tym, co działo się z jego opiekunką. Och, nie martw się, kochanie, zaśmiał się jednorożec, jego magiczny chwyt wciąż silny. Nie zabawimy długo, gdy mówił, z jednorożców weszło do pomieszczenia z jednego z dołów obserwacyjnych, wspinając się po linach. Trzech intruzów, prowadzonych przez jednorożca w czarnym kapturze, skierowało się ku tylnej sali, gdzie trzymano ludzi. Gdy mijali ją, róg przywódcy rozbłysnął i karta identyfikacyjna Withers wyleciała z jej kieszeni do rzucającego. Withers znów zaczęła się szarpać, gdy jednorożce przeciągnęły kartę i otworzyły drzwi. Nie, zaśmiał się karmazynowy jednorożec, patrząc na nią z lubieżnością. Nie martw się, wiemy, czego szukamy. Sami sobie poradzimy. Withers wydała z siebie bulgoczący krzyk, gdy jednorożce wślizgnęły się do pomieszczenia z ludźmi. Nagle rozległ się głos. Darkflare, zostaw ją, masz swoje rozkazy. Spojrzał w dół, rzucając gniewne spojrzenie na coś za Withers. Parsknął raz, przewracając oczami, po czym znów spojrzał na nią.
Dobrze.
Jego róg nagle zabłysnął jaśniej i Withers pisnęła, gdy została rzucona przez pokój. Uderzyła w jeden ze stołów do badań, który pod nią się zawalił, rozrzucając sprzęt medyczny po podłodze. Withers czuła, jak prawa strona jej twarzy zaczyna puchnąć, gdy próbowała się podnieść. Zdołała tylko oprzeć się na przednich kopytach, gdy cień padł na nią. Wyciągając szyję, spojrzała w znajomą twarz. Arcymak, wybełkotała Withers przez posiniaczoną szczękę, mrużąc oczy. Wspomniany ogier tylko na nią patrzył z obojętnym wyrazem twarzy. Nie powinnaś tu być, powiedział jego głos zimny. Ja ci co, zasapała Withers, jej przednie nogi drżały pod nią. Arcymak lekko pokręcił głową, twarzy rozprzestrzeniał się mroczny grymas. Głupie kucyki, warknął, powodując, że Withers się cofnęła. Zawsze wtykacie swoje pyski tam, gdzie nie trzeba. Wyrzucił te słowa z siebie, jego oczy na moment zabłysły czerwienią, po czym wróciły do lodowatej niebieskości. Withers otworzyła pysk, ale zawahała się niepewna, co powiedzieć. Jej umysł był zamglony bólem i dezorientacją, powoli kapała z jej pyska. Ruch za arcymagiem przykuł jej uwagę i przechylając się z bólem, spojrzała za niego. Duża grupa jednorożców wyprowadzała ludzi z klatek, zaganiając ich iskrami z rogów. Przestraszeni i zdezorientowani ludzie tylko stłoczyli się razem, z Komlą. Co z nimi robicie? Zapytała Withers, słowa zniekształcone przez powolny przepływ krwi w ustach. Arcymag tylko cmoknął. To, moja droga, nie jest twoją sprawą. Withers otworzyła pysk, by coś powiedzieć cokolwiek, ale przerwał jej cichy głos. Rozglądając się za arcymagiem, Withers mrugnęła zaskoczona, gdy kolejna znajoma twarz wynurzyła się za jednej z pobliskich maszyn. Golden? Zapytała, nie wierząc własnym oczom. Mrużąc oczy, próbowała oczyścić mgłę przed nimi i jej zamglony umysł usiłował przetworzyć, kto przed nią stoi. Golden, co ty tu robisz? Golden Ingot patrzył na zgniecioną klacz, jego oczy szeroko otwarte. Witty, zapytał ponownie, głos drżący. Withers zauważyła, że wyglądał okropnie, jego zwykle starannie przycięta grzywa była potargana i tłusta. Miał podkrążone, przekrwione oczy, a jego sierść pokryta była cienką warstwą brudu. Golden, ty nie jesteś z nimi, prawda? Zapytała, rzucając ukradkowe spojrzenie w stronę arcymaga. Ten obserwował parę uważnie z zamyślonym wyrazem oczu. Niemal widziała, jak w jego głowie obracają się tryby. Wstrzymując dreszcz, Withers spojrzała z powrotem na Goldena. Jej wzrok padł na jego róg i westchnęła, po czym zakaszlała, gdy krew dostała się do płuc. Golden, dlaczego masz róg? Co ty zrobiłeś? Golden Ingot tylko pokręcił głową, niezdolny lub niechętny do mówienia. Withers nie była pewna, które z nich. Proszę. Powiedz mi, że nie jesteś z nimi. Powiedziała jej głos stopniowo, stawał się histeryczny. Proszę, cóż, to naprawdę interesujący zwrot wydarzeń. Nagle odezwał się arcymag, przerywając Withers. Spojrzał na przemian na Goldena i Withers z szerokim uśmiechem na twarzy. Rozumiem, że się znacie, powiedział Golden, ciężko kiwając głową. Byliśmy małżeństwem. Oczy arcymaga rozszerzyły się, a jego uśmiech się powiększył. To czyni to jeszcze lepszym, zaśmiał się. Śmiech zdawał się wysysać ciepło z powietrza. Pozostali jednorożcy, skończywszy wyprowadzać ludzi z klatek, stali w tle obserwując w milczeniu. Nie spuszczając wzroku z Withers, arcymag powoli okrążył Goldena, stanął za nim. Pochylając się, syknął mu do ucha: skoro jesteś zaznajomiony z tą klaczą, dam ci przyjemność zabicia jej. Withers zastygła, oddech utknął jej w gardle. Oczy Goldena rozszerzyły się szeroko. Cofnął się o krok, tylko by uderzyć w arcymaga. Ty nie możesz mówić poważnie. Zachrypiał Golden, jego uszy odchyliły się do tyłu. Ale mówię, warknął arcymag, krążąc wokół Goldena, nie spuszczając wzroku z Withers. Widziała za dużo. Nikt nie powinien tu być, gdy przybyliśmy. To jej pech, że postanowiła zostać po godzinach, by nadrobić pracę. Skoro nie możemy jej zabrać ze sobą, musi zostać usunięta. A, ale co z tą Pegaską, strażniczką, którą zabraliście z lochu? Wyjąkał Golden. Wzięliście ją jako zakładniczkę. Dlaczego nie Witty? Bo mamy już jedną zakładniczkę za dużo, warknął arcymag, nagle stając nos w nos z Goldenem. Nigdy nie planowałem zabrać strażniczki. To wszystko przez głupotę Dark Flera. Na szczęście wyszło to na dobre i mamy teraz źródło informacji. Ona, warknął, wskazując kopyto na skuloną Withers, nie oferuje żadnej takiej korzyści. Ona musi zostać usunięta. Spojrzał na przemian na arcymaga i Withers. Ja nie mogę. Arcymag przestał krążyć, jego uszy nastroszyły się. Powoli odwrócił głowę, by spojrzeć na Goldena, jego wzrok był zimny. Przepraszam, możesz to powtórzyć, warknął. Nie zrobię tego, powiedział Golden, jego głos nieco silniejszy niż wcześniej. Wpatrywał się w arcymaga, próbując go zastraszyć. Jednak jego drżące nogi zdradzały go. Wpatrywał się w Ingota, jego prawe oko lekko się zwęziło. Się warknął, jego róg zaczął iskrzyć, że nie masz wyboru. Magia nagle trysnęła z rogu arcymaga, eksplodując w powietrzu w kierunku Goldena jako chaotyczna burza energii. Uderzyła go w pierś, chmiast rozprzestrzeniając się po jego ciele jak ogień. Withers mogła tylko patrzeć z przerażeniem, gdy chorobliwie żółta magia otoczyła Goldena Ingota, zdając się wsiąkać w jego sierść. Powoli traciła swój brudny złoty kolor, zmieniając się w matowy, pozbawiony życia szary. Jego grzywa, podobnie jak oczy, podążyły za tym, tracąc kolory. Gdy ostatni kolor zniknął z sierści Goldena, magia wokół niego ustała. Stał tylko tam, wpatrując się w dal z pustym wyrazem twarzy. Golden, nieśmiało zapytała Withers, przełykając ślinę. Jego oczy natychmiast zwróciły się ku niej. W spojrzeniu nie było ciepła. Dwie szare kule wpatrywały się w nią lodowatym wzrokiem. Ostry ból w nodze sprawił, że Withers nagle spojrzała w dół. Tam, wbita w jej przednią nogę, była strzykawka powoli opróżniająca swoją zawartość do jej ciała. Jej oczy rozszerzyły się, gdy rozpoznała ją jako chemikalia używane na potencjalnie agresywnych ludziach. Na przeciętnym człowieku rozluźniały mięśnie, utrzymując go w spokoju. Na kucyku czuła zimne, odrętwiające uczucie powoli wpełzające w jej nogę od igły. Jej noga zatrzęsła się lekko, po czym zawaliła się pod jej ciężarem. Zaskomlała, gdy usłyszała, jak igła pęka, jej część wciąż tkwiąc w nodze. Warknął arcymag, magia wokół jego rogu zgasła, powodując, że resztki strzykawki upadły na podłogę. Spojrzawszy na teraz szarego Goldena Ingota, wskazał na okaleczoną Withers. Jeśli byłbyś tak miły, kinął raz głową, po czym ruszył do przodu. Gag Golden, co robisz? Wybełkotała Withers, odrętwienie powoli rozprzestrzeniało się na jej dolną szczękę. Próbowała odepchnąć się do tyłu od nadchodzącego ogiera, ale jej nogi nie reagowały. Wszystko, co zdołała zrobić, to przewrócić się do tyłu, jej grzbiet uderzając o przewrócony stół do badań. Wpatrywała się w Goldena, białka jej oczu widoczne, gdy ogier zatrzymał się przed nią. — Dlaczego? — wydusiła, ledwo mogąc poruszyć szczęką. — Dlaczego to robisz? Golden nie odpowiedział. Zanim arcymag zachichotał mrocznie. — Bo rzeczy się nie dzieją — warknął. Rzeczy się sprawia, by się działy, próbowała odpowiedzieć, ale nie mogła. Jej szczęka nie była już pod jej kontrolą. Po prostu zwisała otwarta, stróżka śliny powoli ściekająca na jej pierś. Podchodząc do jej ciała, Golden rozejrzał się, obojętnym okiem badając rozrzucone narzędzia medyczne. Zatrzymał się, po czym pochyliłby coś podnieść. Nie mogąc poruszyć głową, Withers nie wiedziała, co bierze. Wszystko, co czuła w tej chwili, to bicie serca w uszach. Reszta jej ciała była już całkowicie odrętwiała. Gdy Golden się wyprostował, Wyders zobaczyła dużą igłę trzymaną w jego kopytach. Taką używali do pobierania próbek krwi od ludzi. Golden wpatrywał się w nią przez kilka sekund, po czym sięgnął i zdjął fiolkę z jej tyłu. Pochylając się, chwycił jej przednią nogę w swoje. Withers próbowała krzyczeć, próbowała wołać o pomoc, gdy patrzyła, jak Golden powoli opuszcza igłę do żyły w jej nodze. Nie mogła jednak nic zrobić, by to powstrzymać. Mogła tylko patrzeć z przerażeniem, jak kucyk, który był kiedyś jej mężem, wbijał igłę w jej nogę. Przez krótką chwilę nic się nie działo, ale potem powoli krew zaczęła sączyć się z otworu. Spływała po jej przedniej nodze, aż zaczęła gromadzić się na płytkach podłogi. Biorąc kolejną igłę, zrobił to samo z jej drugą przednią nogą, po czym wstał i odszedł. Dwie rzeki krwi spływały po nogach Withers, barwiąc jej sierść na czerwono. Z rozluźniaczem mięśni w pełni działającym mogła tylko patrzeć, uwięziona we własnym ciele, jak życiodajna substancja powoli wypływała z jej ciała. Tylko parsknął, po czym odwrócił się do niej plecami. Spojrzał na arcymaga, przechylając głowę na bok, jego twarz wciąż pozbawiona wyrazu. Dobry chłopiec? Wyszczerzył się arcymag. To wszystko wspaniałe, burknął Dark Darfler z drugiego końca pomieszczenia. Ale jak zamierzamy się stąd wydostać? Nie ma mowy, żebyśmy zdążyli przeprowadzić naszych ludzi, a także tych nowych, z powrotem tunelem, przybędą strażnicy. Nie martw się, odparł arcymag, machając kopytem w powietrzu. Nie martw się, warknął Dark Flair, jeżąc grzywę. Mamy na karku całą gwardię. Właśnie włamaliśmy się do prywatnego obiektu w zamku Canterlot. Praktycznie siedzimy księżniczką na kolanach, a ty mówisz mi, żebym się nie martwił. Co niby mamy zrobić? Po prostu wyjść stąd z uzbrojoną eskortą. W chwili. Skończył mówić, drzwi za arcymagiem otworzyły się, ukazując dwóch magów bitwy w pełnej zbroi. Intruzi zastygli, ich oczy rozszerzyły się na widok opancerzonych strażników. Rogi zaczęły się żarzyć, przygotowując zaklęcia. Dark Flair zaklął wulgarnie, marszcząc oczy. Magowie bitwy tylko stali, ich twarze pozostały kamienne. Nie wydawali się wcale zaskoczeni widokiem grupy jednorożców w laboratorium ani ludzi poza klatkami. Powolny uśmiech rozlał się po twarzy arcymaga i zachichotał. Ignorując dwóch magów bitwy za sobą, spojrzał na Dark Flaira, po czym rzekł. Właśnie taki, mój przyjacielu, jest plan. Jeden z magów bitwy, ciemny ogier o jasnozielonej grzywie, wysunął się do przodu i zasalutował. Panie, przejście jest czyste, powiedział twardym głosem. Musimy się spieszyć, zanim nadejdzie następna patrol. Mamy około 15 minut. Dziękuję, sierżancie Gloraj, odparł arcymag, rzucając spojrzenie na ogiera. Odwracając się do oszołomionej bandy, skinął kopytem. Chodzicie, panowie? Nie powinniśmy kazać czekać naszej eskorcie. Nie wierzę w to, wyszeptał Dark Flair, powoli kręcąc głową. Uśmiech rozlał się po jego pysku i wybuchnął śmiechem. Ty cholerny draniu, nie żartowałeś, mówiąc, że masz wpływy w wysokich kręgach. Dark Flair znów się roześmiał, po czym odwrócił się i warknął rozkazy do innych jednorożców, zmuszając ich do skupienia się. Rogi zaczęły iskrzyć i powoli, lecz stanowczo. Grupa ludzi zaczęła posuwać się w stronę głównych drzwi laboratorium. Magowie bitwy wzięli prowadzenie, prowadząc jednorożców i ludzi korytarzem. Wkrótce pozostało tylko kilku jednorożców, starających się za wszelką cenę zmusić do posłuszeństwa oporną ludzką kobietę. Za każdym razem, gdy próbowali ją popchnąć do przodu, odskakiwała na bok, sycząc na jednorożce. — Co chodzi? — warknął Dark Flair, wpatrując się w zmagających się jednorożców. — Musimy się wynosić. Każ jej się ruszyć natychmiast. — Próbujemy — zaskomlał jeden z jednorożców. — Ona ma nierówno pod kopytami. Dark Flair otworzył pysk, by na nich nakrzyczeć, ale zatrzymał się, gdy arcymag uniósł kopyto. Wy wszyscy wynoście się stąd, powiedział spokojnie, kiwając głową w stronę drzwi. Tą zajmę się ja. Dark Flair tylko parsknął, ale posłuchał. Jednorożce wyszły, pozostawiając ludzką kobietę, arcymaga i krwawiącą Wider samych w laboratorium. W pomieszczeniu zapadła cisza, przerywana tylko cichym pkap spadającej na podłogę krwi. Kobieta patrzyła na arcymaga zdezorientowana, jej ciało wciąż napięte. Przenosiła ciężar z pięty na piętę, wyraźnie czekając, aż on wykona pierwszy ruch. Arcymag tylko stał, jego oczy zamknięte, gdy wciągał głęboki oddech. Otworzył oczy i spojrzał na Withers. Kałuża krwi, w której leżała, osiągnęła alarmujące rozmiary. Pęciny jej przednich nóg były przesiąknięte szkarłatną cieczą, sączącą się z igieł wbitych w jej nogi. Jej oczy, niegdyś pełne życia, powoli zaczynały matowieć, a klatka piersiowa ledwo się unosiła z każdym oddechem. Cymak obserwował ją przez kilka sekund, po czym parsknął. Pozostawiając klacz jej losowi, odwrócił się, by przyjrzeć się ludzkiej kobiecie. Była wyższa niż przeciętna, lecz chuda. Jej kościste ciało wyglądało niemal chorobliwie. Jej krwisto-czerwone włosy były długie, spływając daleko poniżej ramion. Wpatrywała się w arcymaga uważnie jasnozielonymi oczami, marszcząc brwi. Oczy arcymaga zwęziły się, gdy wpatrywał się w ludzką kobietę, przechylając głowę na bok. Po kilku sekundach jego róg zaczął świecić. Kobieta cofnęła się o krok, warcząc. Magia otoczyła gardło arcymaga, uśmiechnął. Witaj. Sunny rozejrzała się po pobojowisku z zieloną twarzą. Strażnicy nadchodzącego świtu krzątali się po pomieszczeniu, szukając czegokolwiek, co mogło zostać pozostawione. Medyk opatrywał klacz leżącą w kałuży własnej krwi, jego twarz ponura. Obejrzał jej ciało dokładnie, po czym westchnąwszy, spojrzał na Ivory i pokręcił głową. Ivory zaklęła wulgarnie, po czym kopnęła pobliskie stół, przewracając go. Matko kopia. Chyba się pożygam, jęknęła Sunny, przykrywając pysk kopytem. Odwróciła głowę, próbując wyrzucić z głowobraz zakrwawionej klaczy, ale całkowicie się to nie udało. Wciąż widziała jej puste oczy, wpatrzone w nicość. To po prostu nie w porządku, mruknął Stacker, kręcąc głową. Jest jeszcze gorzej, warknął medyk, wstając, jego kolana przesiąknięte krwią. Jak to? Ostro zapytała Ivory, jej oczy zwężone, nozdrza rozdęte. Co widzę, była przytomna przez cały czas, gdy wykrwawiała się. W jej organizmie były ślady rozluźniacza mięśni o sile przeznaczonej dla ludzi. Wykrwawiła się na śmierć i nie mogła nic na to poradzić. Sunny raz się zachłysnęła, po czym pognała do najbliższego kosza i zwymiotowała do niego. Wygląda na to, że miałaś rację, pani Breeze, westchnęła Ivory, mówiąc ponad dźwiękami wymiotów Sunny. Tego nie rozumiem. Dlaczego żaden ze zwykłych strażników nic nie słyszał? Zapytał Stacker, rozglądając się po pomieszczeniu. Przy takim zniszczeniu ktoś musiał to usłyszeć. Rozmawiałam z magami bitwy, którzy patrolowali ten obszar w tamtym czasie, odparła Ivory, spoglądając na martwą klacz. Przysięgają, że nie słyszeli nic, co wskazywałoby na problem. Wszystko było cicho. Jedyna rzecz, której nie rozumiem. Oderwała wzrok od krwi i rozejrzała się po zniszczonym pomieszczeniu. To gdzie? Do cholery oni się podzieli? 55 ludzi po prostu rozpłynęło się w powietrzu. Mogli się wymknąć korytarzem, zapytała Sunny, podnosząc głowę z kosza. Nie, strażnicy by ich zauważyli, odparł Stacker, kręcąc głową. Grupa jednorożców prowadząca stado ludzi niezbyt subtelne. Sunny polizała zęby, plunęła do kosza. Wszyscy zamilkli, nastawiając uszy, gdy z jednego z dołów obserwacyjnych dobiegł okrzyk. Proszę pani, musi pani to zobaczyć. Sunny wydostała się z kosza z jękiem, podążając wraz ze Stackerem i Ivory do barierki pomieszczenia obserwacyjnego. Spoglądając w dół dołu, mrugnęła zaskoczona, gdy ujrzała jednego ze strażników nadchodzącego świtu stojącego przy dziurze wybitej w podłodze. Co tam masz? Zawołał w dół Stacker. Wygląda na tunel, proszę pana. Odkrzyknęła strażniczka. Nie jestem pewna. Prowadzi, ale metal jest wygięty do środka. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że weszli tędy. W takim razie można śmiało powiedzieć, że tędy też wyszli, warknęła Ivory. Rozjarzając róg, przeskoczyła przez barierkę i zeskoczyła do dołu. Jej róg błysnął raz, spowalniając jej upadek. Stacker rozpostarł skrzydła i również skoczył w dół, Sunny podążając za nim. Jaki plan, porucznik? Zapytał Stacker, spoglądając w dziurę. Idziemy za nimi, warknęła Ivory. Jej róg zaczął świecić jaskrawą czerwienią i skoczyła w ciemność poniżej. Stacker spojrzał na Sunny, skinął jej szybko głową, po czym również skoczył. Sunny westchnęła, kręcąc głową, gdy spojrzała w dół tunelu. Nienawidzę mieć racji, mruknęła do siebie, po czym po głębokim wdechu skoczyła w tunel, a strażniczka podążyła za nią. Grupa posuwała się tunelowi, jedyne światło pochodziło z rogu Ivory. Stacker przyglądał się ścianom tunelu podczas marszu, z lekkim grymasem na twarzy. wykopany ręcznie, warknął. Wygląda na to, że zrobili to ludzie. Ciekawe, jak długo nad tym pracowali. Nie powinniśmy zabrać ze sobą więcej strażników? Zapytała Sunny, nerwowo rozglądając się. To prowadzi do ich kryjówki? Nie prowadzi, odparła Ivory, nie odwracając się. Nie mamy tyle szczęścia. Szli tunelem, co wydawało się wiecznością. Sunny nie była pewna, jak długo już są w tunelu, zdawał się ciągnąć kilometrami. Gdy już miała zapytać, czy mogą zawrócić, w oddali pojawił się błysk światła. Wygląda na wejście, warknął Stacker, ostrożnie przyglądając się światłu. Tak, odparła Ivory, po czym się zatrzymała. Ostrożnie powąchała powietrze. Czujesz to? Stacker i Sunny również powąchali powietrze. Świeże powietrze, mruknął Stacker, mrugając zdezorientowany. Ale jesteśmy pod ziemią, powiedziała Sunny, wciągając nosem kolejny haust. Faktycznie było to świeże powietrze, z lekką nutą trawy i drzew niesioną przez wiatr. Lekki powiew musnął ich sierść, płynąc w głąb tunelu. Zaczęła Sunny, ale urwała, gdy światło się powiększyło, odsłaniając koniec tunelu. Cóż, to nie coś, co widzi się na co dzień, mruknęła strażniczka, jej oczy rozszerzając się. O, teraz już po prostu się z nas robią jaja, warknął Stacker, kręcąc głową. Tunel kończył się nagle, światło księżyca wlewające się przez dużą, okrągłą dziurę. Podłoga tunelu urywała się stromym urwiskiem, opadającym setki stóp na skaliste dno poniżej. Sunny wychyliła głowę w nocne powietrze, rozglądając się zdezorientowana. Jej oczy rozszerzyły się, gdy zrozumiała, co widzi. Wejście do tunelu znajdowało się w zboczu góry Canterlot. Cóż, naprawdę nie chcę tego mówić, ale chyba można śmiało stwierdzić, że nie poszli tędy. Chyba, że nauczyli ludzi Stacker, po czym westchnął z frustracją. Kurde. Ivory wpatrywała się w krajobraz Equestrii z pustym wyrazem twarzy. W oddali widziała Ponyville, słaby blask latarni ledwo widoczny w nocnym mroku. Przez kilka sekund gryzła wewnętrzną stronę policzka, po czym gwałtownie westchnęła. Kręcąc głową mruknęła, tempest mnie zabije. Nota autora. Krew niewinnych jest rzeczą cenną, lecz często bywa marnowana przez silnych, by podlewać ich tak zwaną drzewo pokoju. Star Swill Brodaty.